Przy mikrofonie Maja Kuzimska, jestem w Instytucie Północnym na prezentacji najnowszego numeru komunikatów warmińsko-mazurskich.
Nazywam się Anna Derda i będę miała przyjemność tutaj przedstawić artykuł, który złożyłam do czasopisma naukowego Komunikaty Mazursko-Warmińskie, poświęcony realizacji potrzeb duszpasterskich katolickiej ludności polskojęzycznej przez biskupa Augustyna Bludała, który rządził diecezją warmińską w okresie I wojny światowej oraz plebiscytu na Warmii i Mazurach w 1920 roku. A zatem postać ta wydaje się istotna ze względu na dzieje Prus Wschodnich, dzieje Warmii i Mazur.
Czy mogłaby Pani nam powiedzieć, skąd Pani ma tyle wiedzy na ten temat?
No, wiedzę oczywiście zbywa się latami, aczkolwiek temat regionu Warmii i Mazur bardzo mnie ciekawi już od dawna. Jestem też przewodniczką po Warmii i Mazurach, więc to zainteresowanie regionem przerodziło się właśnie na pracę naukową. No i w związku z tym bardzo się cieszę, że mogę rozwijać się w tym zakresie i poszerzać ciągle wiedzę.
Dlaczego warto jest wiedzieć o tym właśnie, co się działo na naszych ziemiach w okresie życia biskupa, o którym dzisiaj Pani opowiadała?
Jest takie powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia. Myślę, że każdy z nas żyjący na tych terenach powinien wiedzieć, orientować się w sytuacji, która panowała w tamtym okresie, sytuacji nie tylko dziejów biskupa, ale w ogóle historii Warmii i Mazur, aby lepiej zrozumieć region, poznać też jego specyfikę, poczuć więź z regionem oraz poszerzyć swoją wiedzę oraz horyzonty, poznać sposób myślenia ludzi, którzy tutaj kiedyś mieszkali i ich również historię oraz dylematy, z którymi się borykali. Aby przybliżyć sobie zagadnienia związane z historią regionu, warto też zapoznać się z artykułami, które znajdują się w czasopiśmie naukowym Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Tam znajduje się wiele ciekawych, interesujących zagadnień, artykułów poświęconych właśnie historii Warmii i Mazur. A zatem polecam bardzo serdecznie i zachęcam do abonowania czasopisma, również w wersji internetowej. I do odwiedzania oczywiście Instytutu Północnego zachęcamy.
Anna Bójko, zastępca dyrektora Instytutu Północnego imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. To było w zasadzie takie spotkanie autorskie w związku z wydaniem kolejnego w tym roku periodyku Komunikaty Mazursko-Warmińskie i na łamach tego czasopisma, najważniejszego naukowego, humanistycznego czasopisma w naszym regionie, opublikowałam tekst poświęcony najważniejszej i największej, myślę, że tak można powiedzieć, zachowanej do dziś kolekcji muzykaliów, kolekcji, która znajduje się obecnie w Bibliotece Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Olsztynie.
Dlaczego akurat Pani zdecydowała się skontaktować właśnie z Szkołą Muzyczną w Olsztynie?
Instytut Północny od 2022 roku jest liderem, jeżeli chodzi o prowadzenie badań proweniencyjnych, czyli liderem, jeśli chodzi o badania nad pochodzeniem książek, badania, które polegają na odtworzeniu podróży książek, księgozbiorów, w tym przypadku nut, bo to są kolekcje muzyczne, a więc i nuty w znacznej części zresztą. Więc od 2022 roku Instytut jest liderem, dlatego że otrzymał projekt wówczas, taki milionowy projekt na właśnie badania proweniencyjne. Dzięki temu projektowi badaliśmy księgozbiory przedwojenne, te historyczne księgozbiory w 6 olsztyńskich książnicach. Tworzyliśmy taką elektroniczną bazę proweniencji i tam rejestrowaliśmy wszystkie egzemplarze, w których znaleźliśmy znaki własnościowe, czyli te znaki, które mówiły o przedwojennych właścicielach tych księgozbiorów, prywatnych właścicielach, ale też mówiły o szkołach, o bibliotekach, o instytucjach, o urzędach, bo w tych urzędach też istniały biblioteki, o instytucjach wyznaniowych na przykład, bo jak się okazuje, Kościół Ewangelicki miał swoją bibliotekę, chóry, które też posiadały swoje zbiory. Natomiast umknęło gdzieś naszej uwadze na etapie pisania tego projektu, że takie zbiory też mogą się znajdować na przykład w tej szkole muzycznej. I w zasadzie przypadek, ale gdzieś taka refleksja i w zasadzie jeden telefon wystarczyło wykonać, aby odnaleźć tam kolekcję. I rzeczywiście znowu udało mi się już uzyskać stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i dzięki temu stypendium powstała wystawa i dzięki temu stypendium właśnie przygotowano ten artykuł. Zbadałam te zbiory, oczywiście wraz z zespołem Instytutu Północnego, z pracownikami biblioteki, którzy mi w tym pomagali. Po prostu odtworzyliśmy te kolekcje przedwojenne muzyczne. Te kolekcje przed wojną w Olsztynie na przykład posiadała biblioteka muzyczna, bo taka biblioteka powstała w 1944 roku wiosną, co też już z jednej strony może nas trochę dziwić, bo za parę miesięcy przecież zupełnie wojna miała przebrać inny już bieg. Natomiast w Olsztynie toczyło się po prostu życie, no, łącznie z tym, że tworzono nowe instytucje. I ta kolekcja tej przedwojennej biblioteki muzycznej jest największą kolekcją, która się do dziś zachowała. To są też inne instytucje. Zachowały się do dzisiaj w szkole muzycznej na przykład zbiory przedwojennej szkoły muzycznej w Olsztynie, która działała tu od roku 1941, której dyrektorem był Arnold Klese.
Jednym z najczęściej dzisiaj wspomnianych bohaterów był pan Mirosław Dąbrowski. Czy mogłaby pani powiedzieć kilka słów o jego osobie?
Była to postać wyjątkowa, dlatego że tak naprawdę przede wszystkim zdeterminowana. Osoba, która też przyjechała do Olsztyna 10 maja z, myślę, ogromnym entuzjazmem, z ogromnym optymizmem, ale też myślę, że dlatego ten optymizm, który zresztą można wyczytać ze wspomnień opublikowanych kilkadziesiąt lat po wojnie, ale wspomnień o tyle cennych, że Mirosław Dąbrowski cytuje tam fragmenty wspomnień spisywanych w czasie rzeczywistym, więc one są, myślę, takie najbardziej oddające to, co on wtedy przeżywał. A rzeczywiście, przede wszystkim już wjeżdżając do Olsztyna, zachwycał się miastem, pisał, że widzi miasto otoczone jeziorami i lasami. Przyjechał do Olsztyna z misją utworzenia tutaj szkoły muzycznej i z misją prowadzenia Wydziału Kultury. Wydział Kultury już działał, więc tak naprawdę Mirosław Dąbrowski zaczął organizować życie. Utworzył towarzystwo muzyczne, utworzył szkołę muzyczną, utworzył orkiestrę symfoniczną. W tym roku obchodziliśmy też 80-lecie naszej filharmonii. Tak naprawdę też początek tej filharmonii, czyli w zasadzie całego życia muzycznego, wiąże się właśnie z Mirosławem Dąbrowskim. Bardzo był zdeterminowany w Olsztynie, był do roku 1948, ale potem zaczął pracować już w Ministerstwie Kultury i Sztuki, ale Olsztyn był bardzo mu bliski, dlatego że tu w Olsztynie została jego matka i tą matkę często odwiedzał i był bliski też dlatego, bo wydaje mi się, że na pewno miał udział swój w tym i wspierał, myślę, że te osoby, które tutaj to życie dalej organizowały i dalej prowadziły, wspierał na tyle, na ile mógł. Także no, jest to postać wyjątkowa i naprawdę ważna, jeżeli chodzi o nasze życie muzyczne. Zachęcam przede wszystkim do przeczytania artykułu i zachęcam, proszę Państwa, też do śledzenia tego, co się u nas dzieje, bo tę kolekcję planujemy zdigitalizować, mamy nadzieję ją udostępnić. No, a jest to, podkreślam, największa zachowana kolekcja przedwojennych muzykaliów w ogóle w naszym regionie, więc naprawdę bardzo się cieszę osobiście, że odkryłam tę kolekcję, że tę kolekcję udało się opisać, udało się zbadać i naprawdę jestem pełna nadziei i takich znaków zapytania i myślę sobie, co jeszcze i gdzie może się znajdować, co jest istotne dla nas, co jest ważne dla nas, dla badaczy i jakie dziedzictwo gdzieś jeszcze tam się w różnych instytucjach, nie wiem, być może gdzieś w piwnicach, może w mieszkaniach prywatnych kryje. Jeżeli ktoś z Państwa usłyszy tę rozmowę, a ma kolekcje przedwojenne, bo one, te znaki własnościowe, właśnie te znaki proweniencyjne, czyli pieczątki, zapisy odręczne, nie wiem, naklejki, one dokumentują tak naprawdę przedwojenne życie kulturalne. No jeżeli badamy kolekcje związane z regionem, no to życie kulturalne w Prusach Wschodnich, w naszym regionie. I one są o tyle cenne, jeżeli weźmiemy pod uwagę naprawdę trudne dzieje naszego regionu i to zwłaszcza co działo się z tym ruchomym dziedzictwem kulturowym w roku 45 i po roku 45. Dlatego każda tak naprawdę, każdy wolumin, każda książka, każda rzecz, która no, stanowi to dziedzictwo piśmiennicze jest, powiedziałabym dzisiaj, na wagę złota.